po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Nasz dzisiejszy gość to człowiek wielu pasji, wielu tak różnych pasji, że aż dziw bierze, że na nie wszystkie ma czas. Panie prezesie, pan jest nienagannie ubrany, pan prosto z pracy?
No tak, to jest jeszcze pora pracy i ona się nie kończy razem z naszą dzisiejszą audycją.
To znaczy, że po audycji pan jeszcze wraca?
Tak, wracam, bo u nas trwają jeszcze w tej chwili rozmowy, z których w tej chwili wyskoczyłem, ale one będą jeszcze kontynuowane.
To do której godziny takie rozmowy się przeciągają?
No to zależy od sprawy. Dzisiaj pewnie się skończą, tak przypuszczam, koło 10:30.
I potem pan do domu szybko czmycha i rano o której w pracy?
No jeszcze do domu nie czmycham, bo jadę do miejsca, gdzie zdeponowałem swoje narty i sprzęt, chciałem powiedzieć przeciwpożarowy, czyli narciarski, dlatego że jutro wyjeżdżam na taką dużą debatę poświęconą sytuacji gospodarczej w Polsce, ale która się odbędzie w Niemczech i stamtąd wieczorem jeszcze muszę dojechać do Czarnej Góry w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie nazajutrz zaczynają się mistrzostwa narciarskie o Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, w których uczestniczą chętni nasi wystawcy, partnerzy, sponsorzy, a więc grono osób, które wspiera imprezy Międzynarodowych Targów Poznańskich i również w nich najczęściej uczestniczy.
I oczywiście pan z nartami musi się tam pokazać, żeby dać dobry przykład.
No, ja też startuję w tych zawodach. Chcę zapewnić, że na pewno w nich nie zwyciężę, chociażby ze względów dyplomatycznych, ale myślę, że będą ode mnie rzeczywiście lepsi narciarze. To jest zabawa poza tym wszystkim. No i mam nadzieję, że słońce dopisze, śniegu jest na pewno dużo.
I jestem pod wrażeniem, bo widzę, że pan ma wszystko poukładane jak w zegarku.
No, tak nie jest nigdy i tym razem pewnie też nie, ale zakładam, że na trasie przejazdu nie będzie dużych opadów śniegu czy jakichś nieoczekiwanych niespodzianek.
Mam nadzieję, że Państwo rozpoznali naszego gościa głos, a jeżeli nie, to już przedstawiam prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, pan Andrzej Byrd. Dzisiaj do 22:00 naszym gościem. Dobry wieczór panu, oficjalnie witam.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy o pana pasjach. Jak już państwo widzą, właściwie tutaj życie zawodowe jest właściwie przesączone pana chociażby jedną z pasji, jaką jest sport. Pan zdaje się tak to próbuje łączyć, żeby wykorzystać chociaż taki wyjazd służbowy i połączyć przyjemne z pożytecznym, spróbować po drodze, że tak powiem, te różne swoje zamiłowania realizować.
Te narciarskie zawody, ani organizowane również przez nas latem, regaty na dużych jeziorach mazurskich, to nie jest mój pomysł, to jest pomysł moich grubo ode mnie młodszych, a jakże sympatycznych współpracowników, którzy widząc pasję ich koleżanek i kolegów z grona naszych wystawców zaproponowali, ażebyśmy my, Targi Poznańskie, które żyją z kontaktów z ludźmi i z firmami, zechciały podtrzymać te związki nie tylko zawodowe, nie tylko finansowe, ale również sympatyczne, przyjacielskie i tym sposobem utrzymać grono lojalnych, odwiedzających nas regularnie. Raz mieć wystawcę to każdy potrafi, ale takiego, który powróci po raz drugi, trzeci i dziesiąty, to jest ogromna sztuka. I elementem, który wspiera ten rodzaj zażyłości, jest bezsprzecznie również dobra, zdrowa i, bym powiedział, uczciwa zabawa.
Andrzej Byrd, ekonomista, humanista, dyplomata, negocjuje, biega, recytuje, a nawet śpiewa. W każdym razie nie boi się publicznie zaśpiewać. Dużo liczy, dużo czyta, włada językami. W ocenie lokalnej poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej w tej wielostronności działań i zainteresowań cechuje go poznański styl pracy i za to właśnie kilka dni temu nasz gość dzisiejszy wyróżniony został nagrodą giganta. Andrzej Byrd, prezes MTP. Czy pan urósł po takim wyróżnieniu?
Raczej przeciwnie, lekko się skurczyłem. Jeśli ktoś waży 64 kilo i dostaje ciężką statuetkę, to statystycznie rzecz biorąc powinien o pół milimetra albo milimetr obniżyć się. To ściska kręgi.
Proszę państwa, do 22:00 zapraszamy do rozmowy. Można skorzystać z okazji, zadzwonić, zadać pytanie naszemu gościowi. Może podzielić się jakimiś opiniami na temat Międzynarodowych Targów Poznańskich lub innych spraw, o których my w tej audycji porozmawiamy. A do jej wysłuchania zapraszają realizator Jarek Pachczyński i autor Rafał Regulski. Yellow-haired girl, Mr. Dobry wieczór, dzwoni pierwszy słuchacz, witamy pana.
Dzień dobry, mówi Kazimierz. Korzystając z obecności pana prezesa w studio, chciałem rzeczywiście wykorzystać ten moment i pogratulować panu prezesowi tak zaszczytnego wyróżnienia, giganta, bo to niewiele osób otrzymało. Ja może przypomnę, kto dostał. No, żeby już słuchacze wiedzieli. Pan Mazowiecki, pan Frankiewicz, pan Ifelman, pan, o, nie, pan Ojciec Góra i Kaczmarek, Kaczmarek. No, to jest pan w takim, bym powiedział, dostojny gronie, to jest no, zaszczytne wyróżnienie i bardzo mnie to cieszy, bo osobiście jestem naprawdę zbudowany tym, co pan prezes w ostatnim czasie na tych targach, że tak powiem, czyni, bo naprawdę tego już dawno nie było, takich powiedzmy inwestycji, no, nie mówiąc o sali ziemi, bo pan w ogóle towarzyszące tam te wszystkie że tak powiem pomieszczenia, które tam w tej 15 znajdują się, no to wszystko służy, powiedzmy, tak, promocji targów, możliwości kontaktowania się z ludźmi, możliwości podejmowania tam decyzji różnych, spotykania się i tak dalej. No ale oprócz tego to również chciałbym podziękować panu prezesowi za tak cenne, że tak powiem, wyjście w stronę mieszkańców Poznania, a mianowicie ta plaża, którą państwo żeście zorganizowali latem, powiedzmy, również i maraton, który że się gdzie była meta na terenie targów poznańskich, spotkania artystów w nowej, powiedzmy, sali, w nowej hali tam przez szóstej, tak, dwójce i tak dalej, wszystkie... i tak dalej. Także dużo pan prezes zrobił dla mieszkańców miasta Poznania poza tą działalnością, którą czynią targi poznańskie.
Jak to krótko napisała Gazeta Wyborcza, pan prezes otworzył targi poznańskie dla poznaniaków.
Dziękuję bardzo panu, który był uprzejmy postawić to pytanie, ale tego typu nagrody, które są oczywiście satysfakcjonują tego, który został nimi wyróżniony, w rzeczywistości one tylko przez personifikację spadają na ramiona czy w ręce osoby, do której są zaadresowane, ale one są de facto podziękowaniem całemu zespołowi Międzynarodowych Targów Poznańskich, który w ciągu ostatnich 10 lat niezwykle odmłodniał i za tą sprawą i tych młodych, nowych pomysłów zaczęło kiełkować dziesiątki nowych inicjatyw. Moja rola, zapewne gdybym nie był ja, byłby kto inny i zrobiłby zapewne to samo, polegała tylko na tym, żeby dać upust tym pomysłom, żeby ci, którzy je mają, nie czuli się, że są skrępowani. Oczywiście, jak zwykle przy tego typu działalności trzeba coś wybierać, na coś się ukierunkować, ale nie było najmniejszego oporu w zrozumieniu faktu, że targi poznańskie również mają pewien dług do spłaty wobec miasta. My pamiętamy o tym, że gdyby nie miasto Poznań, jego władze 92 lata temu, to byśmy przegrali w konkurencji z innymi tego typu inicjatywami, które powstały we Lwowie, Gdańsku czy Warszawie. Miasto wtedy dokonało niewiarygodnej na swój sposób rewolucyjnej akcji polegającej na powołaniu czegoś, co dzisiaj się nazywa partnerstwem prywatnym publicznym. Miasto weszło w spółkę z prywatnymi inwestorami, tak powstały targi. One potem zmieniły swój status własnościowy przez nacjonalizację w 1949 roku, ale dzisiaj znowu są i dla miasta, i w mieście, i powinny być dla mieszkańców Poznania otwarte.
Panie prezesie, a nie było spłacaniem długu wobec miasta przez targi poznańskie już samo to, że one funkcjonowały, że one przyciągały wystawców z całego świata w różnych branżach i że dzięki temu miasto tętniło życiem, no i po prostu było promowane tak w tym miejscu, poprzez to miejsce przez szereg kolejnych lat.
Rzeczywiście tak było. Musimy pamiętać, że w czasach minionych, czyli do 90 roku, właściwie 80, odbywały się targi, właściwie jeszcze wcześniej, 72, były tylko jedne międzynarodowe targi w czerwcu, zwane czerwcowymi, i nosiły tą samą nazwę, co firma, Międzynarodowe Targi Poznańskie, oraz dwie imprezy krajowe na wiosnę i jesień, targi krajowe. Wtedy, w czasach minionych, rozdzielano to, co krajowe, od tego, co zagraniczne. Dzisiaj tego się nie czyni. To jest jeden wielki rynek, dla jednych dolegliwy, dla drugich z kolei sprzyjający, ale faktycznie targi poznańskie mają, i wszystkie inne targi podobnie działają, za jedną złotówkę wydaną na terenie przez wystawców na co? Na dzierżawę powierzchni, na usługi targowe. Oni wydają 4 złote na terenie miasta. Na hotele, jedzenie, taksówki, czasami rozrywki, dodatkowe zakupy, bo ktoś wracając pociągiem kupi książkę na przykład na dworcu, i te 4 złotówki poza jedną złotówką zostawioną na targach. To jest to, co miastu każdemu i Poznaniowi również, każdemu miastu targowemu, nadaje dodatkowe impulsy, prawda? Na nas zarabiają też inni. Hotele podnoszą cenę, więc garną nieco więcej pieniędzy.
Taksówkarze.
Taksówkarze. Mieszkańcy, którzy mają jakieś kwatery czy odrębny pokoik, no to też coś tam dwa grosze zarobią i to wszystko razem pozostaje w Poznaniu.
To dlaczego pan uznał, że dobrze by było, aby targi jeszcze właściwie jeszcze bardziej spłacały ten dług wobec miasta i właśnie się tego tworzyły i piaskiem wysypanym na terenie targów i koncertami, które są organizowane i wieloma innymi przedsięwzięciami, ofertami dla mieszkańców tak naprawdę.
To ma podwójne podłoże. Jedno to jest naturalna rzecz każdego zarządzającego jakimś majątkiem, aby w cudzysłowie, teraz proszę wybaczyć, taki typ potocznego określenia, wydusić maksymalnie dużo pieniędzy z infrastruktury, którą ma w swojej dyspozycji, ale my nie robimy tego dla pieniędzy, bo przecież ta plaża była bezpłatna, ale również wykorzystać tą infrastrukturę dla otoczenia, wobec którego każda z takich instytucji, jak targi, ale każdej innej firmy, jest pewnego rodzaju dłużnikiem. Ten rodzaj długu społecznego, który funkcjonuje wobec wszystkich instytucji wobec swojego otoczenia społecznego, to jest rzecz, która rzeczywiście istnieje, ale niewielu chce to wziąć pod uwagę. Otóż udało mi się przekonać nasze koleżanki i kolegów, że Targi Poznańskie ze względu na swoją lokalizację w centrum miasta pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi i dworcem, ze względu na istniejące budynki, place, tę funkcję społeczną mogą spełnić lepiej czy szerzej niż do tej pory.
Panie prezesie, radiowcy czasem mówią, że nie istnieje życie pozaradiowe. Czy dla pana istnieje życie pozatargowe?
No, ja jestem, jak wielu zresztą moich koleżanek i kolegów, to nie jest tak, że prezes. Moi koledzy też są w tej chwili na targach. U nas ciągle o tej porze jeszcze pracują ludzie. Ale to jest urok tej pracy. Kto nie lubi tego, albo kto nie może sprostać temu, z różnych powodów, obiektywnych zazwyczaj, ten się będzie źle czuł. Ale dlatego ta brać targowa, ludzi, którzy zechcieli się tu zakotwiczyć na dłużej, to są tacy zapaleńcy na swój sposób, muszę powiedzieć, którzy czerpią dodatkową radość nie tylko z pieniędzy, którą dostają, ale również z wizji, z możliwości spełnienia swoich wizji, swoich pomysłów. Każda impreza ma swoją, jak gdyby, grupę osób, które się nią zajmuje i ona może robić, co chce. Warunek, żeby ta impreza była opłacalna, a przed sobą mają tylko, można powiedzieć, sky is the limit. Nie ma ograniczeń. Mogą robić swoje pomysły i dzięki temu mają napęd, bo wiedzą, że to nie będzie, tego im prezes nie zabierze. To będzie moja, pana Kowalskiego czy pani Piotrowskiej zasługa.
Czyli pana nie boli to, że pan po tej audycji wraca jeszcze na targi i
nie, to jest normalny rodzaj pracy. Ja tak pracowałem od czasu, jak skończyłem szkołę podstawową. Nigdy nie spałem 8 godzin, tylko krócej.
Ile pan śpi na dobę?
No około 6-7 godzin.
618-654. 654 to numer do naszego studia. Można to ewentualnie napisać na adres antena@radiomerkury.pl. Można zadać pytanie naszemu gościowi, podzielić się opinią, może pogratulować po prostu tego giganta sprzed kilku dni. Andrzej Byrd jest naszym gościem do 22. Yeah. Andrzej Byrd, człowiek wszechstronnych zainteresowań, zatem nie boję się pana zapytać o coś, co nas osadzi w tu i teraz. Jesteśmy w konkretnym tu i teraz, panie prezesie. Jak pan przyjął wybór papieża, nowej głowy Kościoła katolickiego, papieża z Argentyny?
Oglądałem telewizję i widziałem moment, kiedy z komina pojawił się biały dym. Po raz drugi w życiu to oglądałem. Poprzednio było za czasów wyboru poprzednika, czyli kardynała Ratzingera, Benedykta XVI. Nie widziałem wyboru Jana Pawła II, ale obserwowałem jego życiorys i było mi dane parokrotnie z nim się spotkać. Między innymi niezwykle wzruszających okoliczności, jak już jego ciężkiej choroby, kiedy dostał nagrodę za całokształt swojej działalności na rzecz zjednoczenia Europy, nagrodę Karola Wielkiego, przyznawany przez władze miasta Aachen, Aquisgrán. I wtedy władze miasta wzięły samolot, poleciały do Watykanu. Ja im jako ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec towarzyszyłem. Towarzyszyły wielkie damy biznesu Niemiec, czyli panie będące właścicielami takich firm jak Bertelsmann, największego koncernu medialnego Europy, pani A.E. Spenge, właścicielka dużej Spenge Felag, wydawnictwa, które wydaje między innymi w Polsce Fakt, i wreszcie rodzina właścicieli firmy BMW też, ale tam były czołówka elit niemieckich i również poprzedni odznaczeni, wśród nich minister Geremek. Ojciec Święty już wtedy był bardzo chory, ale część polską, a nasza ambasador była pani Suchocka, bardzo serdecznie przyjął i długo rozmawiał. Niedługo potem niestety był zmarł. Więc wybór w tej chwili po raz pierwszy kardynała spoza Europy, do tej pory byli tylko Europejczycy, jest chyba największym symbolicznym wskazaniem tego, że dzisiaj więcej katolików żyje w innych częściach świata niż Europa, gdzie się mieści siedziba biskupa Rzymu, a więc papieża. I jest to wielki znak czasu. Kościół musi, on myśli o sobie oczywiście jako instytucji globalnej. Tym, który w ten globalizm go wprowadził, to był nasz papież, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Ale pierwsze pojawienie się poza Europejczyka w Rzymie dowodzi, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany w obrębie tej potężnej instytucji.
A jak pan odebrał wybór imienia Franciszek?
No mi się to bardzo spodobało. Ja lubię to imię i dlatego tym bardziej się niezwłocznie dowiedziałem, że mój syn oczekuje dziecka i wspólnie z żoną uzgodniły, ma mieć pierwsze, ten mój drugi wnuk, chłopiec podobnie, pierwszy jest też chłopcem, na pierwszy już ma imię Józef ze względu na dziadka żony, profesora Uniwersytetu w Toruniu, a na drugie dali mu Franciszek w związku z wczorajszym wyborem. Z tego się powodu bardzo ucieszyłem.
Czyli proszę bardzo, jak to szybko zadziałało od razu.
No, tak.
Panie prezesie, nie wiem, czy pan zauważył, że w tym wyborze imienia wszyscy doszukują się pewnej deklaracji papieża, że będzie przy całej swojej wielkości wynikającej
skromny
z majestatu.
Skromny jak Franciszek z Asyżu na przykład.
Tak.
On sam podobno zresztą był bardzo skromny, mieszkał w jakiejś tam kwaterze w mieście, a nie w pałacu, jeździł rowerem.
Tramwajem.
Tramwajem, tak. Mhm.
Pana zdaniem potrzebne jest to również Kościołowi?
Wie pan, jak popatrzymy na przykład na różne rodzaju przygany, które się trafiają w polskich mediach o tym, że jakoby to biskupi czy kardynałowie jeżdżą jakimiś luksusowymi samochodami i księża niby też. Ja znam wielu księży w Poznaniu i nie znam żadnego, który by jeździł luksusowym samochodem. Są to jakieś malinkie fiaciki, coś w tym rodzaju. Pewnie są inne przypadki, ja to rozumiem i tego, broń Boże, temu nie zaprzeczam, ale generalnie ja muszę powiedzieć, że ten rodzaj posługi jest posługą skromności i to mi bardzo odpowiada. To jest też takie bardzo, przepraszam, że tak mówię, poznańskie czy wielkopolskie. Niepotrzebnie nie wywyższanie się. Ja wiem, że to wiele osób się może skrzywi, powie, co tam będziesz nam stary głupca opowiadał, ale rodzaj skromności w zachowaniach, w relacjach międzyludzkich nigdy nikomu nie zaszkodził. Odwrotna cecha, która jest przywarą, wielokrotnie szkodziła, więc jeśli Kościół postawą swojego nowego szefa, używam języka potocznego, zechce wskazywać, że ten rodzaj skromności jest potrzebny, to dobrze. Zobaczcie państwo, co się w międzyczasie zdarzyło. Nawet ci wielcy, zamożni Amerykanie, ale nie tylko oni, po tym kryzysie, którego ciągle jeszcze mamy, czujemy skutki, powiedzieli dość, będziemy odchodzili z tego świata, rozdając majątek na cele charytatywne, na cele potrzebne ludziom. To jest pewien przełom, który nastąpił. Trzeba było być może tego dramatycznego, największego w historii ludzkości kryzysu gospodarczego, żeby ci, w których rękach leżą często losy miliardów ludzi na ziemi, bo to oni decydują o swoich inwestycjach, zaczęli przypominać o wielkiej, wielkiej cesze skromności, która gdyby miała szerszy zasięg, być może uniknęlibyśmy wielu nieszczęść.
Panie prezesie, czym dla pana jest służba publiczna?
Ja byłem przez 20 lat urzędnikiem publicznym, pracując tak jako wiceminister czy ambasador. No to jest słowo minister, jego źródło słów brzmi sługa. Ci, którzy tego typu urzędy decydują się objąć, poza tym, że mają jakąś tam pensję, lepszą czy gorszą, oni mają służyć innym. Wiemy, że ten rodzaj nastawienia bardzo często, czy u wielu, przeradza się w odmienną postawę, wynikającą z tego, że ten rodzaj stanowiska jest relatywnie bezpieczny i w związku z tym niekiedy ludzie zapominają o tym, że są po to, aby wesprzeć innych w ich działaniach i im pracę ułatwić i stają się panami samych siebie i jak gdyby dominują swoją funkcję podrzędną swoim rozbuchanym ego. To zawsze szkodziło w ostatecznym rachunku również i im, ale w pierwszym rzędzie szkodziło państwu i czy samorządom, czy tym funkcjom, które te osoby w ramach struktur istniejących zaczęły wypełniać.
Panie prezesie, pan często mówi, że pan nie chciał być i nie chce być politykiem. Dlaczego polityka jest...
Ja nie miałem nigdy takiej ambicji, to mnie nie interesuje. Mnie interesowało zawsze, tak jak sięgam pamięcią wstecz, sprawne działanie, to... Czyli krótko mówiąc, jak z zasobów, którymi dysponujemy, osiągnąć najlepszy cel, albo jak cel, który sobie wytyczymy, osiągnąć przy minimalnym nakładzie środków, które mamy do dyspozycji. Więc ten rodzaj sztuki jest swoistego rodzaju logiką stosowaną w życiu codziennym. I to każdy z nas codziennie ma z tym do czynienia. Mamy jakiś niewielki budżet i teraz mamy przysłowiowo koniec z końcem powiązać. W tych zadaniach ćwiczą się wszystkie gospodynie domowe, wszyscy ojcowie rodzin. Jedni to robią sprawnie, drugi mniej sprawnie. Dla wielu powiązanie takiego końca z końcem jest ciężkie, bo środków nie staje. Wtedy mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją. Ale przed tą alternatywą, dany cel i minimalne środki, albo dane środki i maksymalny cel, stoi każdy. Nie zawsze do końca sobie to uświadamiając.
Polityka nie jest takim właśnie sprawnym, ekonomicznym działaniem?
Powinna być. Nie zawsze bywa. Ale to również z tego względu, że ona nie jest zła sama w sobie, tylko że musi pokonać opozycję, która zawsze występuje. Jeden mówi tak, a drugi mówi siak. I to ktoś, kto zdobywa władzę w wyborach demokratycznych, zaczyna kalkulować, prawda? I niekiedy musi zrobić krok do tyłu albo coś zapowiedzieć, a potem tego nie zrobi. To jest największe rozczarowanie dla wyborców, tylko niestety spora część wyborców zapomina o tym, co było obiecane, a czego nie wykonano i przy kolejnych wyborach zapomina w związku z tym tych polityków rozliczyć z niespełnionych obietnic.
Tak, tak zwani zwykli ludzie często mówią, że polityka jest brudna. Pan podziela taką opinię?
Nie, ja tego nie podzielam, chociaż przyznaję, że takie przypadki w cudzysłowie brudów policji się mogą zdarzyć, ale one występują w każdym rodzaju działalności. Nie ma, ja bym powiedział, enklaw, w których wszystko może być zawsze dobrze. Trzeba mieć szczytny i etyczny cel i starać się do niego dążyć, ale życie potrafi nieźle pokrzyżować szyki i tym, którzy dobrze chcą, i takim, którzy mówiąc, że chcą dobrze, mają z tyłu głowy zupełnie inny cel. Tacy też się niestety zdarzają.
Bo zmierzam do takiej, już żeby ten wątek zamknąć, do takiego pytania też, czy nie byłoby dobrze, żeby właśnie ludzie czyści, poważani, nie bali się wchodzić w świat polityki i chcieli w niej działać?
Ja myślę, że tak się dzieje, bo ja intuicyjnie mówię, przecież nie znam badań, które być może nie były nawet prowadzone, gdyby zadać wszystkim politykom, którzy dzisiaj w polityce się znajdują, jakie by twoje wejście do tego świata polityki i pozwolić, żeby oni działali bez swojego imienia i nazwiska, bo wtedy szczerze odpowiedzą. Ja myślę, że niewielu by powiedział, wszedłem tam dlatego, żeby oskubać kogoś z pieniędzy albo żeby za sprawą mojego wejścia do polityki dostać jakieś dodatkowe kontrakty albo coś w tym rodzaju. Myślę, że nie. Intuicyjnie jestem przekonany, że pewnie ogromna większość weszła z jakimś ideałem, właśnie z tym idealnym celem, który chce spełnić. Tylko potem konfrontacja z okolicznościami osiągania tego celu sprawiła być może, że albo sami ulegli jakimś presjom czy zachętom nieformalnych działań, albo też życie ich zmusiło do wycofania się, czy zboczenia, czy spowolnienia marszu w kierunku celu, który sobie wytyczyli na samym początku i który, zakładam, w większości przypadków był dobrze wymyślony i powodowany dobrymi intencjami.
Andrzej Byrd, prezes Targów Poznańskich, jest naszym gościem. Można skorzystać z okazji, zadać pytanie, nie zgodzić się albo zgodzić z wygłaszanymi przez naszego gościa poglądami. 618-654-654.
Sprawy po zachodzie.
Mówi pan o sobie, że nie potrzebuje czasu wolnego. Naprawdę nie potrzebuje pan czasu wolnego?
Nie. Nie. Rzeczywiście rodzaj pracy, którą wykonuję i którą wykonywałem w różnych miejscach, bo de facto tak co 5-6 lat zmieniałem pracę, a nie dlatego, że ja sam chciałem, tylko zjawiał się ktoś z propozycją, która była dla mnie niezwykle interesująca, odpowiadała moim doświadczeniom już nabytym i umiejętnościom. Ja z radością tą propozycję przyjmowałem i do tej pory nigdy się nie zawiodłem. Nigdy nie musiałem powiedzieć po jakimś czasie, że po co ja się w ogóle zgodziłem na nią. Otóż przy tego typu zdarzeniach człowiek ma możliwość realizowania siebie. Nie w 100%, to jest nigdy niemożliwe, ale jednak w takim zakresie, który pozwala na końcu dnia powiedzieć, że nie ma małych propozycji czy małych sytuacji, mogą być tylko mali ludzie, którzy w tej sytuacji się znajdą. Jestem głęboko przekonany, że każdy, w każdej sytuacji, nawet najbardziej dolegliwych, ja też takich pracowałem, malowałem na wysokie struktury typu wieże linii wysokiego napięcia w Anglii, gdzie mój wuj miał dużą firmę malarską, platformy na Morzu Północnym na przełomie lat 60. i 70., które wiele lat wstecz, a więc tam pracowałem de facto nielegalnie, tak jak wielu naszych rodaków kiedyś pracowało, bo dzisiaj wszystko jest okej. Jesteśmy w Unii Europejskiej, można to czynić. I oczywiście to była praca okresowa, w czasie wakacji studenckich, więc to było wiadomo, to nie była dożywotnia. Ale również i tam znajdowałem wiele osób z nosem spuszczonym na kwintę, mimo że tak jak ja, byli studentami, parę tylko tygodni pracowali. I zawsze uważałem, że nawet w najgorszej sytuacji można znaleźć takie podejście do pracy, żeby ona uruchomiła naszą własną głowę. Czyli pozwoli nam sprawdzić, coś nowego wrzucić, jakiś inny punkt widzenia zaprezentować, inny, przepraszam, chwyt pędzla, inne pociągnięcie tym pędzlem długiej belki, która sprawi, że zredukujemy liczbę ruchów i mniej się zmęczymy. I w wyszukiwaniu tego typu trików znajdowałem ogromną satysfakcję i to się mi zawsze z nawiązką odpłacało nieoczekiwaną radością i to było fajne, więc nie miałem potrzeby przewracania do góry nogami czy samych swoich różnych motywacji. W co się angażowałem, starałem się w tym czymś znaleźć satysfakcjonujące poletko dla siebie.
To, co uderza w pana opowieściach, to taka pełna akceptacja dla własnych działań. Tak jakby pan niczego nie żałował, jakby pan uznał, że cokolwiek pan robił, to nie było to stratą czasu.
No tak, to jest podstawa, proszę pana, radości w życiu. Jak coś człowiek robi, to powinien to przyjąć, jak się już zdecydował zrobić. Czasami jest to narzucone, bo to jest, ja mam świadomość tego, że nie wszystkim jest tak dane. Jeśli gdybym się na przykład zdecydował pójść na linię produkcyjną, gdzie właściwie człowiek się zamienia w półautomat, tak jak Charlie Chaplin w swoim filmie to pokazywał, prawda? Gdzie może narastać bunt w jakimś momencie. To mogą być dramatyczne sytuacje. Ja to rozumiem. Nie zawsze jest to pewnie możliwe, ale nawet wtedy pewnie trzeba by się zaangażować i znajdować sposób, jak zrobić, kiedy taśma pędzi z pewną wysokością, trzeba myśleć, jak operacyjnie ruchy rąk ustawiać po to, żeby możliwie najmniejszym wysiłkiem partycypować w tym zmechanizowanym ruchu części, na które my nie mamy wpływu, a my mamy tylko wkręcać jakąś śrubkę czy coś ustawiać. Ale generalnie każdy ma prawo przede wszystkim i zakładam również w dużej ilości przypadków możliwość kształtowania swojej pracy. My 1/3 naszego życia śpimy, 2/3 się przemieszczamy, odpoczywamy relatywnie niewiele. Nawet ci, którzy potrzebują tego odpoczynku, bo wracają do domu, trzeba zrobić jakieś pranie, dzieci nakarmić, zawieźć do tego śmieci, wynieść, no jest dziesiątki rzeczy. Ale nawet to wynoszenie śmieci może być zoptymalizowane. Karmienie dzieci również. I mistrzami świata w tym są kobiety, szczególnie matki, które mają dzieci i zazwyczaj mężów, którzy oby coraz lepiej chcieli im pomagać, ale w większości przypadków niestety tak się nie dzieje. I te niewiasty stają w obliczu naturalnej konieczności optymalizacji tego wszystkiego, z czym są konfrontowane. I jeśli by szukać mistrzyń świata w czymkolwiek, to są to na pewno matki wychowujące dzieci, mające na głowie jeszcze rodzinę. I mówię to z ogromnym szacunkiem, z myślą o swojej mamie i babci, ale również z myślą mojej już parę lat liczącej kochanej teściowej, która była pod tym względem no, kobietą, szefem jak gdyby ogromnej korporacji, która się nazywała rodzina. I z tym sobie dawała radę w sposób rewelacyjny. Ja byłem, miałem, opatrzył chyba czuwała, ale byłem świadkiem, wie pan, mogłem obserwować codziennie, jak sprawnie można funkcjonować w ciężkich warunkach konieczności robienia jakichś własnych operacji domowych, bo oni prowadzili swoje własne firmy, a do tego jeszcze wychowania licznej ilości dzieci. Ten rodzaj nauki, które dostarcza w cudzysłowie za darmo życie, chciałbym polecić wszystkim. Obserwujmy mamy, babcie, siostry, te, które walczą z oporną materią rodziny, braku pieniędzy i okoliczności niesprzyjających i muszą sobie dać radę i w ogromnej większości tą radę sobie dają.
Czy pan sam ma czas na wynoszenie śmieci, na posprzątanie?
Tak, no, ja jestem specjalistą w domu od wynoszenia śmieci, tak. To jest moja... nie lubię odkurzania, ale żonie pomagam. Jak jest, oczywiście jestem przyparty do muru, to tak mówię szczerze. Ale wynoszenie śmieci, przyszywanie guzików, prasowanie, co jeszcze? To są moje specjalności.
Prasowanie
w tym
też.
Jestem bardzo dobry. Tak, bo jestem po prostu bardzo dobry. I jeszcze jedna rzecz, to państwo się uśmiecie, cerowanie skarpet.
Ceruje pan skarpety, nie leci pan ponownie od razu?
No nie, nowy mam też, ale to jest zawsze spór. Pamiętam, jak przeżyliśmy taką sytuację, mieliśmy bardzo dobry przyjaciół w Szwajcarii. To byli państwo już starsi, którzy moi teściowie poznali, my się z nimi zaprzyjaźnili. On był szefem lotniska w Zurychu, największego lotniska szwajcarskiego. Państwo zamożni mieli dwa domy, jeden na Jeziorze Genewskim. Kiedy my z żoną świeżo po ślubie w latach 70. pojechaliśmy, no i maluchem w zimę, wchodzimy do środka, ta pani pochodząca z zamożnej rodziny, w zamożnym domu, w zamożnym miejscu, patrzę, jak to się poznańsku, i sztrykuje te skarpety. Ja pamiętam, wybałszyłem oczy, moja żona też. Pani widocznie zobaczyła to zdziwienie na naszych twarzach. Mówi, drodzy widzę, jak się przypatrujecie, my dlatego jesteśmy bogaci. Ona żartowała, bo nie z tego powodu są bogaci, że ona ceruje skarpety. Ale to było w zwyczaju, że ona, żona zamożnego człowieka, cerowała mężowi skarpety. To był rok, od razu był 73. Dzisiaj byśmy się z tego pewnie uśmiali wspólnie, ale niedawno odwiedzaliśmy ją. I wyobraźcie państwo, mąż już nie żyje, ona skarpety synu ceruje. Też źle pewnie byśmy powiedzieli, że synu, ale ona uważa, że to jest czynność, która bardzo uspokaja.
A propos śmieci, wynosi pan segregowane śmieci?
Tak, segregowane, tak, segregowane.
Damy radę z tą nową ustawą, z tymi przepisami od 1
lipca? Ja mam nadzieję. No ustawa pewnie wejdzie, tylko jak ona będzie wdrożona, to będą na początku kłopoty, ale myślę, że coraz więcej Polaków bez jakichkolwiek przymusów obserwuje, jak potrzebna jest nasza obywatelska partycypacja w tej selekcji śmieci, bo inaczej tego się nie da zrobić. To ludzie się muszą czuć odpowiedzialni, żeby w domu odsegregować papier, plastik, te rzeczy, które da się samodzielnie rozłożyć i co tam jeszcze może być, szkło. Prawda? Mhm.
Proszę państwa, Andrzej Byrd, szef Targów Poznańskich, jest naszym gościem do 22. Słuchamy do teraz piosenki. You were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life. Yeah, you make me feel like I can be a better woman. If you just say you wanna take this friendship to another place, can I walk with you? Dobry wieczór, mamy telefon. Znowu pan dzwoni.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Jan,
pan Jan. Tym razem pan Jan Skrotoszyna.
No, kłaniam się pięknie. Jestem pod wrażeniem rozmowy z panem dyrektorem Andrzejem Byrtem. Zresztą przed paroma dniami przeczytałem w dodatku do Gazety Wyborczej o przyznaniu giganta za poznański, no bym powiedział, model pracy i bardzo serdecznie panu dyrektorowi gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Zresztą mnie z prasy i tak dalej, z radia, z telewizji, to pan dyrektor w mojej świadomości tutaj funkcjonuje, bo i wiem, że był pan ambasadorem i w dwóch rządach wiceministrem i bardzo mi odpowiada właśnie tego typu no, osobowość pańska i w ogóle, no wie pan, to są ludzie, bym powiedział, z pewnym darem, który się przychodzi chyba na ten świat, a potem się przez wiedzę to wszystko rozwija. Bardzo serdecznie panu gratuluję przyznania giganta.
Dziękuję bardzo
panu. No i muszę panie dyrektorze powiedzieć, że ja również lubię prasować. To prasować, zmywać i odkurzać, bo moja żona odkurzać nie lubi.
Wie pan co, teraz na targach, które były targach Arena Design i Home Decor, czyli dekoracji, był z Poznania są pochodzący gość, który prezentował super żelazko. Tak. Ja na tym żelazku robiłem specjalny rodzaj żelazka, który daje parę, ale suchą, wie pan? Aha. Bierzemy marynarkę pogniecioną, albo portki, podnosimy w górę i tylko wystarczy parę dać, ona się rozprawia. Ćwiczyłem z nim to przez pół godziny i przypuszczalnie kupię coś takiego, bo to, wie pan, to człowiek zmienia zupełnie podejście do prasowania, jak takie urządzenie widzi.
No ja nie umiałam prasować, ale mój brat mnie nauczył przez wielu lat, bo chodził do liceum pedagogicznego i oni w internacie musieli sobie sami prasować.
No właśnie.
To jest... W domu jak byłem, to mama prasowała. No. I kiedyś przyjechał, mówi, słuchaj, musi się nauczyć, bo mówi, to się
wie pan, coś tak, żeby pan wiedział, bo to od tego się zaczyna. A? Od tego, że mamy ojca czy brata, który nam pokaże, jak sprawnie klockami budować. Dzisiaj oczywiście są te gadżety robione, tam Lego, nie inne rzeczy. Tak. Nie ma nic piękniejszego, bo ja już to ćwiczyłem z wnukiem. Jak proste, zwykłe, drewniane klocki. Im coś prostszego, tym bardziej to rozwija wyobraźnię. Bo to dziecko wtedy samo musi zobaczyć, jak poukładać, żeby to nie runęło. I jak można zrobić, żeby te klocki się trzymały. Ono odkrywa zupełnie nowe wymiary świata, czego... Często ta nowoczesna gadżeteria nie nauczy.
Mogę. Panie dyrektorze, ogromnie cieszę się, że w Poznaniu są tacy ludzie, że jest pan na takim stanowisku, że rozwija pan międzynarodowe targi poznańskie i życzę panu spełnienia osobistych marzeń i zawodowych zamierzeń. Oby zdrowie panu jak najdłużej dopisywało i radości życia z wnuków. Bo rozumiem, jaka to jest radość, bo mam również czy siódemkę wnuków. O,
a to gratuluję, siódemkę. To jest pan znacznie lepszy ode mnie, ale jestem dalej od młodszy, dlatego.
Starszy pan, trójka to już jest.
Ale wie pan, to jest kolejna odsłona. Dziadkowie pełnią niewiarygodnie ważną funkcję społeczną. Mi dziadkowie właśnie czytali książki, ojciec też, i muszę powiedzieć, że fascynacja światem i zainteresowaniem wzięła się z tego właśnie, z codziennej lektury książek. Ta piękna akcja teraz prowadzona, cała Polska czyta swoim dzieciom,
tak.
Albo książki Poczytaj mi mamu. Mm-hmm. To była wielka rewolucja, która sprawiła, że Polacy zaczęli się uczyć. Dzisiaj wiemy, że 2/3 Polaków nie czyta książki,
tak.
A roku. Ubolewam nad tym ogromnie. Nie dane im widocznie było ze strony ich rodziców. Ta fascynacja opowieścią, wskazaniem na głęboki sens wielu bajek, które istnieją. To wszyscy
bajka
rodzice...
Mi
wszyscy...
utkwiła, panie dyrektorze, o tym Chińczyku.
No,
i
to była książeczka sześciu braci Li. Mówię dla tych, którzy pamiętają tamte czasy. Sześciu braci Li, super.
I od gubernatora Szanghaju. To jest fantastyczna sprawa.
No, żeby pan wiedział, jak on to usłyszał, mówi, panie, jak będziesz w Szanghaju, dzwoń do mnie. Poza tym się okazało, on był chiński ambasadorem w Irlandii, kiedy ja byłem w Berlinie, to być może też pomógł, ale podstawą była ta bajeczka. On powiedział, za to, proszę pana, tu jest telefon, trzeba dzwonić, dzwonisz pan, przyjmę pana od razu.
No pięknie.
Dziękuję panu uprzejmie.
No, jestem pod ogromnym wrażeniem i życzę panu z całego serca, żeby wszystkie pańskie zamierzenia i marzenia się spełniły. I powiem, jako Wielkopolanin, Krotoszynianin, dumny jestem, że tacy ludzie są w Poznaniu i tak potrafią wszystko zorganizować i prowadzić. Także.
Dziękuję panu bardzo.
Na koniec powiem szczęść Boże, niech się wszystkim...
Szczęść Boże odzajemniam, w związku z tym podobnie, tak.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo. No, nie pozostaje mi nic innego, jak nauczyć się prasowania, bo widzę, że to jest nowa pasja męska.
Tak, dojrzałych mężczyzn, prasować.
Jeszcze jeden telefon odbiorę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana, jesteśmy na antenie.
Proszę pana, słucham z zapartym tchem pana prezesa Byrta. To jest coś niesamowitego.
Dziękuję.
Naprawdę niesamowitego. Jeżeli chodzi o zakres jego zainteresowań, jego wiedzy i właśnie wracam do tego giganta. Tacy ludzie to są naprawdę giganci i całe szczęście, że Gazeta Wyborcza właśnie pokazuje takich ludzi, bo nam potrzeba wzorców. Prawda, panie prezesie?
No, ja nie wiem, czy nim jestem, ale w każdym razie Myślę, że w każdej społeczności potrzeba kogoś...
względem.
Zakłopotał pan naszego gościa, także ja tu troszeczkę wejdę w słowo.
Z piekłem raczka. O.
Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy panu bardzo. Proszę państwa, jeszcze mamy czas nieubłaganie nam ucieka, dlatego ja tutaj jeszcze chcę jedną kwestię przynajmniej zaplanowaną z panem prezesem poruszyć, omówić. Mianowicie owe języki obce. Pan tutaj już nam powiedział, że w latach 70. udawało się panu wyjeżdżać za granicę i wiem też z wywiadów z panem, z rozmów, że to w dużej mierze było możliwe dzięki znajomości języków. Tak?
Tak, to wie pan, to jest postulat, który dzisiaj ciągle jest aktualny, mimo że te lat minęło, Polska już jest przecież od ćwierć wieku demokratycznym państwem. W szkole podstawowej był tylko rosyjski, którego się uczyłem i polubiłem melodię języka, także zacząłem wtedy czytać książki rosyjskie, nieco więcej niż to, co w szkole wymagano. Potem trafiłem do klasy z językiem...
Nie odbierał pan tego, że zmuszają mnie do uczenia języka narzuconego z kraju sowieckiego? Nie patrzył pan na to?
Nie, że nie patrzyłem. To wtedy było poza moim... Zaczęliśmy się uczyć rosyjskiego w trzeciej klasie, był rok, mogę to przyznać, 59. I zaczęło się od bajek znowu. Bilet paru za dinoki w tumanie moria gołbom, to iszcze, że on w kraje dalekie, że to kino jest straje radną. Melodia tego języka sprawiła, zacząć czytać sobie te jeden, drugi, trzeci, dziesiątą bajkę czy wierszyk. I melodia, bo to jest bardzo istotne, język ma swoją urodę dźwiękową. Dla każdego. I jeszcze ktoś ma jakieś tam odrobinę słuchu, ja kiedyś tam króciutko śpiewałem w chórze Stuligrosza, więc ma swoją urodę dźwiękową. I jeśli ktoś chce język pokochać, musi pokochać muzykę języka, obcego języka. Znaleźć w tym satysfakcję, to coś budzi jakieś nastroje. I potem to leci, samo.
A propos, a za zastęciwej, prostoj i miłej, on w rodzie Sfinksa przede mną, o kim to?
To pewnie z Puszkina?
O kim to?
No, to nie wiem.
O Leninie.
Ach, proszę, to widzi pan. To nie Puszkin w takim razie był.
Ale tego nie, tak. Proszę pana...
Znam natomiast początek Oniegina cały, który jest urodziwy niezwykle i warto czasami, jak czuję się natknie na jakiegoś Rosjanina, który się zachowuje niegrzecznie, ale nie mówię, że tacy są. Od czasu do czasu jest ten piękny wstęp do Eugeniusza Oniegina, który brzmi tak. Oniegin, dobry nasz przyjaciel, radził się na brzegach Niewy, gdzie może być. Radzili z wieliby stali, mój czytaciel, tam niekada gulał i ja. No w rydzień siewer dla mnie, czyli szkaradna jest północ dla mnie. Wielu Polaków niestety z tego powodu cierpiało, bo tam zostało wygnanych.
W wielu językach pan mówi biegle?
No, żeby spokojnie powiedzieć, to jest angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Polski oczywiście jest mój ojczysty, ale czytam i mówiłem kiedyś dość płynnie po włosku również. A dzisiaj czytam spokojnie się, mogę tak przy stole porozumieć jeszcze troszkę po hiszpańsku i niderlandzku.
Mhm. Ostatniego języka kiedy się pan nauczył?
Paradoksalnie ostatni język w tej formie, która umożliwiła mi płynne porozumienie, to był język niemiecki, który się sam nauczyłem i...
A najpierw były te nominacje na ambasadora, czy najpierw...
Nie. Do języka niemieckiego się uczyłem, ja bym powiedział, tak troszkę samodzielnie na targach poznańskich, gdzie pracowałem...
Tak samo przyszło właściwie, tak?
Wie pan, z Niemcami, którzy byli największą grupą, dzisiaj też są największą grupą naszych zagranicznych wystawców, z nimi wtedy rozmawiałem po angielsku, ale w końcu sobie zdałem sprawę, że skoro mam tu, można powiedzieć, gratisowych nauczycieli, to po co ja będę? Muszę tylko przełamać opór psychiczny, żeby nie mieć obawy, że mówię do niego po niemiecku i robię błędy, ale zrozumiałem, jak któregoś dnia jakiś Niemiec się do mnie po polsku zwrócił, łamiąc ten język ze swoim akcentem mówiąc, a ja po zakończonej tej łamanej rozmowie pomyślałem sobie w głowie automatycznie, przecież ten facet widocznie jednak starał się mi okazać sympatię, skoro on, nie bojąc się błędów, które popełniał, odezwał się do mnie, jak odnotowałem, że ja nie mam mu tego za złe, sobie pomyślałem, że również on nie będzie mi za złe, jak ja będę mówił z błędami. I tak się zaczęło, a potem błyskawicznie poszło.
Co dla pana jest bodźcem do nauki języka?
No jedno, bo pan mówi o czterech językach, świata, wie pan, ciekawość
pan mówi
świata.
O czterech językach, którymi tak. Pan włada, ale pan też przyznaje, że ileś kolejnych języków pan zna
żeby czytać,
w stopniu pozwalającym czytać i rozumieć.
Znajomość świata. Jeśli ktoś zna każdy język otwiera panu zupełnie inne zakątki świata, zupełnie inne. Dzisiaj szczególnie jest to łatwo, bo otwieramy sobie, dajmy na to, portale internetowe, siedząc w domu i możemy zobaczyć, jak komentowano na przykład wybór wczorajszego papieża w tych obszarach językowych, które obejmują prawie cały świat. Nie mówię po chińsku, nie mówię po japońsku, ale czy w języku jakimś tym licznym, jednym z licznych języków hinduskich. Ale być może z czasem, jak przejdę na emeryturę, to już niedługo, te dwa języki jeszcze sobie tam poszperam, żeby zobaczyć, czy chiński w szczególności. To jest inna perspektywa świata. I na co innego pokazują ci i tamci. I wie pan, to jest fascynacja. Każdy z tych wielkich obszarów cywilizacyjnych, mający również swój własny język, on inaczej spogląda na ludzi. Troszeczkę innym wartością hołduje. I one nie muszą być sprzeczne z nami. Oni nas uczą de facto tolerancji. To jest najlepsza lekcja tolerancji, porozmawiać w obcych językach z innymi. Się okaże, mają podobne zmartwienia, bo temu dziecko choruje. Tamtemu ktoś sprzeniewierzył pieniądze, oddał samochód do warsztatu i mu zepsuli zamiast naprawić. I wtedy się zastanawiamy, niby taki Amerykanin bardziej zamożny, czy Luksemburczyk, bo ma 5 razy tyle pieniędzy, czy 100 razy tyle pieniędzy, co my, a chłop właściwie wpadł w taką samą pułapkę jak ja na przykład, prawda?
Mhm. Co pan sobie myśli, kiedy słyszy pan o młodych Polakach wyjeżdżających gdzieś do pracy na zachód, nieznających języka? Co pan na to? A ludzie często tak sobie rozumują, a ja tam będę tylko wyjmował małże z muszli, albo będę stał na zmywaku, to po co mi język?
Wie pan co, ja nigdy nie chciałem zostać za granicą, choć miałem wiele ofert pracy i to zgodnie z moją specjalnością. Nie tak, żebym stał na zmywaku, chociaż też pracowałem. W czasie studiów corocznie byłem za granicą i corocznie pracowałem nielegalnie, wtedy nie można było inaczej. I to nie były prace, malowałem, byłem, zmywałem naczynia, czyli tak zwane gary, jak się potocznie mówi, sprzątałem i... poznawałem ten ciężar pracy, tylko że miałem luksus polegający na tym, że wiedziałem, że za chwilę skończą wakacje, ja wrócę dalej na studia. A dla wielu ludzi to była taka codzienna praca. I ona pozwala człowiekowi zrozumieć, że ten fenomen księcia i żebraka z Londynu, że raz można, ktoś może wypaść z Pałacu Królewskiego i nie móc do niego wrócić, bo trafi w sytuacje nieoczekiwane, dla niego bolesne. Więc to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy. I pamiętać o takiej odrobinie pokory, która jest zdrowa dla nas samych, jednocześnie zapobiega, myślę, krzywdzeniu innych. Ten rodzaj takiego dystansu do samego siebie i uczciwości wobec innych jest z nawiązką, ja mówię, opatrzność, jak ktoś wierzy, a jak ktoś nie wierzy, to los odpłaci dobrem tym samym ludziom. I z tymi językami właśnie tak jest. Zawsze korzystałem z okazji, jadę pociągiem, widzę, ktoś tam siedzi, konduktor przychodzi, bilety poproszę, wszyscy dają, zawiązuję z konduktorem rozmowę, ktoś tam milczy, więc zazwyczaj wtedy, widząc, że ten pytam, jak się okaże, że to jest jakiś obcokrajowiec, zaczynam rozmowę, żeby mu pokazać również, że jest wśród przyjaciół, kogoś, kto, bo może za chwilę będzie potrzebował jakiegoś noclegu. Przy okazji teraz Euro 12 taką sytuację miałem. Wsiadłem do Poznania, jechałem do Warszawy, się okazuje, że Portugalczyk, który sobie zarezerwował pokój, bo na jakiejś w Warszawie i towarzyszemu się okazało, że, przepraszam za brzydkie słowo, zarezerwowała mu jakaś nielegalna firma pokój w domu publicznym. Nie? Mhm. I chłopa potem ratowałem. Zapowiedziałem do jakiegoś innego hotelu przyzwoitego, znalazł to miejsce i od tego czasu jesteśmy w korespondencji mailowej. Nie?
Mamy telefon, dobry wieczór. Halo, halo? Halo, halo? Halo, kto na linii? No, coś słyszymy, ale tylko szum łagodny. Proszę pana, czas nieubłaganie tutaj każe nam odtrąbić koniec niemalże naszej rozmowy. Panie prezesie, ja widzę z tego wszystkiego, co pan mówi nam tutaj, że o wielu pana pasjach nie powiedzieliśmy, ale wydaje się, że taką jedną największą pasją, jaką pan ma, to jest po prostu życie przez duże ży.
Wie pan co, przed chwileczką, przed drugiej, trzeciej przerwie szła piosenka w języku angielskim, którą sobie odnotowałem szybciutko słowa. Jeden ten powracający refren brzmiał tak. I could read your mind in your eyes. Mogę czytać pana czy pani umysł z pani czy pana oczu. To jest największa zabawa życia. Porozumiewać się z ludźmi, również tymi, którzy reprezentują inne cywilizacje, w sytuacjach nieoczekiwanych odkrywamy zupełnie inne światy. I to jest najpiękniejsza nagroda życia.
Ja państwu zdradzę, że kiedy pan doktor zaczął tutaj coś sobie zapisywać, tak szybko szukał długopisu, otworzył notes, kalendarzy, który ma przy sobie, byłem ciekaw, co sobie zapisał. A to właśnie słowa tej piosenki. A było to dla mnie znakiem zapytania, ale nie śmiałem pytać, bo mówię, może jakaś myśl, może pan wiersze pisze i to będzie potem po audycji gdzieś tam. Pisze pan wiersze?
No, limeryki sobie pisuję. Tak,
o,
tak limeryki.
Zgadłem.
Bo, to mistrzem świata była w tym Wisława Szymborska, ale wielu innych, tak samo przede wszystkim autor tłumaczeń
Stanisław Barańczak?
Stanisław Barańczak był kolejny, który pisał, ale Joe Alex, ten znany w cudzysłowie pisarz kryminał.
Słomczyński.
Słomczyński, tak. To był mistrzem świata też w pisaniu limeryków. Jestem, w ogóle uwielbiam krótkie teksty. Jak Państwo pamiętacie, książeczka Myśli nieuczesanych lecę zaczyna słowami Fasen Wielkos, streszczajmy się, życie jest przeludnione słowami.
To będzie dobra puenta naszej audycji. Dziękuję panu za udział. Czas szybko minął, piorunem to minęło. Andrzej Byrd, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dziękujemy państwu również za uwagę i za udział. Zapraszam do kolejnej rozmowy po zachodzie w poniedziałek o 21:05. A panu serdecznie dziękuję za wyrwanie się z tej roboty. No i życzę, żeby ten dzień się panu dzisiaj szybko skończył.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu również za uwagę.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.